Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Trzy najsłynniejsze obrazy Matki Boskiej we Lwowie to Matka Boska Ostrobramska, ale Lwowska Ostrobramska, Jazłowiecka Matka Boska Łaskawa, przed którą Jan Kazimierz, królową korony Polski, i moja ukochana Śnieżna.
Strząśnij łzę, strząśnij z warg, Lyczakowska Madonno. Chroń swój skarb, chroń nasz skarb, dłonią bezbronną, cieplą, drobną jak u dziecka, jak przylipka kulikowska. Chroń nas, Panno Jazłowiecka, Matko Lyczakowska. Wiary trzeba, Matko Boska, daj nam ją, daj. O Madonno Lyczakowska, trwaj, trwaj, trwaj. Wybacz nam, wybacz zło, o Madonno łaskawa, Syn Cię tuj, uproś Go, za nas się wstawiaj. Szeregami lwowskie dzieci na kolana upadają, byś w swej pieczy chciała mieć je. Proszą Cię, błagają, siły trzeba, Matko Boska, daj nam ją, daj. O łaskawa Matko Polska, trwaj, trwaj, trwaj. Mało nas, ciężko nam, usłysz nas, Matko Śnieżna. Twoja cześć ciągle trwa, Tobie należna. W nas, wygnanicach i baciarach, niewzruszona i potężna, trwa ta wiara, trwa ta wiara. Mamo, Mamo Śnieżna, cierpliwości Matko Boska, daj nam ją, daj. Matko nasza, Mamo Lwowska, trwaj, trwaj, trwaj.
Jerzy Michotek, aktor, reżyser i bard Lwowa, piękną pieśnią o Madonnach kresowych rozpoczął naszą dzisiejszą audycję. Witamy Państwa w sobotnie popołudnie w kresowym saloniku na antenie Radia Gdańsk. Michał Rzepiak
i Andrzej Urbański. Witamy kresowian i wszystkich słuchaczy zainteresowanych historią i teraźniejszością ziem wschodnich I i II Rzeczpospolitej. Ziem, które dziś znajdują się poza granicami Polski.
Bardzo dziękujemy za telefony po ubiegłotygodniowej audycji, w której mówiliśmy m.in. o kulcie Matki Boskiej Ostrobramskiej w Wilnie i na Pomorzu. Posłuchajmy fragmentu wojennych wspomnień z 1943 roku, czyli okupacji niemieckiej. wspomnień pani Anny Szatkowskiej, mieszkanki Kościerzyny, urodzonej w Głębokiem na Wileńszczyźnie, miejscowości, która dziś znajduje się w obwodzie witebskim na Białorusi.
To getto zaczęło się palić, Żydzi zostali zlikwidowani pod naszym oknem, no setki Żydów, pięknie ubrani, dlatego pięknie ubrani, bo oni na śmierć wkładali to, co najpiękniejsze. Właśnie ten pan chociażby, no w białym, co widziałam przez okienko, w białym kostiumie eleganckim, ona czy chustą, czy jakimś czym, coś się błyszczało, czy jakimiś cekinami, coś pięknie ubrane. Chłopczyk z berecie, to tego zapamiętałam, dziewczynka elegancko, pięknie się ubierali na tą śmierć. Ale później, jak zlikwidowali Żydów, zlikwidowali, to wtedy getto zaczęli podpalać wszystkich tam, no, pozostali, co są, czy te meble, czy te rzeczy, to żeby było spalone. Więc z tego getta tak wszystko się pchało na okna, to nie w tym Głębokim, tam wszystkie okna były czarne, ale jeszcze te 7 kilometrów dalej, to u cioci, ta mamusia zaprowadziła nas i tam były okna czarne, nie było czym oddychać jak samo. No i mama z nas za rączki wzięła i poszliśmy troszeczkę w pole, bo to gospodarstwo było. I raptem zaczęła się walka w powietrzu. Bomby strzały i mamusia szybko, mówi, tego głębokiego rowu, tam takie drzewka rosły, do tego rowu, nas na dół, mamusia nas tak przykryła, no wody tam nie było dużo i tak leżeliśmy, a w nas strzelali z góry, to chyba uważali, że my jesteśmy Żydzi, strzelali z góry. I mamusia po tym wszystkim tam dosyć trochę trwało, obstrzeliwali, widzieli pewnie, że ktoś tam ucieka do tych rowów, nie? I mamusia jak wyszła, miała postrzelone włosy, te włosy były u góry, a my dzieci na dole, więc, ale nic się nie stało, bo mamusia miała obraz Matki Bożej Ostrobramskiej, mały w kształcie pocztówki, ale pod szkłem ten obrazek miała na piersi. I mamusia płakała, mówi, że tylko Matka Boża uchroniła te dzieci i ją, bo przecież włosa, a skroń jest blisko, nie? Przecież mogła zginąć. No, no i my płakaliśmy, a mamusia ucieszała nas, żeby nie płakać. No i wtedy się okazało, że to rzeczywiście cud Matka Boża zrobiła i z tym obrazkiem mamusia przyjechała tu na Pomorze. Przyjechała i nam gdzieś zaginął i nie wiadomo, każdy rozpaczał po tym obrazku, bo no, to był cud.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Szanowni Państwo, represyjność reżimu Łukaszenki dała po raz kolejny znać o sobie. Informacja z 17 listopada o zatrzymaniu przez służby specjalne Białorusi księdza Henryka Okołotowicza, proboszcza parafii świętego Józefa w Wołożynie w obwodzie mińskim, obiegła wszystkie media. Księdzu zarzuca się zdradę państwa, za co grozi od 7 do 15 lat pozbawienia wolności. 64-letni ksiądz, który pochodzi z polskiej rodziny spod Baranowicz, wymaga ze względu na stan zdrowia stałej opieki medycznej. Pan, panie Michale, spotkał się przed laty z księdzem Okołotowiczem.
Tak, odwiedziłem księdza Henryka, przywożąc do Wołożyna dla parafian odzież, produkty spożywcze i chemię gospodarczą. Pamiętam serdeczność, z jaką mnie przyjął. Warto powiedzieć, że ksiądz był pierwszym kapłanem z terenu Związku Sowieckiego, który po wyświęceniu w 1984 roku odprawił mszę świętą w Katyniu. To z jego też inicjatywy postawiono w Wołożynie jeden z pierwszych na Białorusi pomników Jana Pawła II. A wracając do mojej wizyty, miała ona charakter prywatny, ale ksiądz Henryk zgodził się na wypowiedź do mikrofonu. Oto jej fragment.
Oprócz Wołożyna to jeszcze obsługuje parafię w Zabrzeziu, miejsce urodzenia i parafia chrztu świętego błogosławionego księdza Michała Sopoćki. To 20 kilometrów stąd. Tam kościół był spalony w czasie wojny, a teraz w ostatnich tych latach był sklep i obłożyli sklep ceglą i zrobili z tego sklepu takie miejsce, taka kapliczka, znaczy taka większa. I tam modlimy się. Oprócz tego, to jeszcze moja parafia jest bardzo rozległa. Nie to, że wszyscy znajdują się tam w Zabrzeziu albo w tym Wołożynie. Dużo żyje na futorach. To jak w 20 roku Piłsudski pobił bolszewików i znaczy dawał żołnierzom swoim kawałki ziemi. I tak samo moje babcia, dziadek otrzymali znaczy tego takie nadziale. I ludzie otrzymali takie nadziale ziemi i tam pobudowali się. I do dnia dzisiejszego już żyją tam, tylko już w starszym wieku przeważnie, po 80, po 90 lat. Wstępnie, znaczy tego, gdzieś będzie liczyła parafia 500 osób. Trzeba tutaj dodać, że ponad 55 lat kościół w Olożynie był zamknięty. Była fabryka wyrobów betoniarskich i plastikowych. A prawosławna cerkiew była czynna, znaczy tego. Fundament kościoła ma ponad 400 lat. І найперв був древ'яний костюм, але спалився в часі різних тих історичних видажень. І яких 150 років тому був побудований отен будинок костюла, так як і ми зараз бачимо. Наш костюл в Оложині, то є, як то був в Вільні, то є копія катедри Віленської. Тільки, очевидно, що там є така дуже багата, випосажена. Ну, а то у нас в Оложині по тилю літах безбожної атеїзації, вальки з Богом, з релігіон. Ми і так єстечмо вдячні Пану Богу, що отримали цей свій будинок з повроту. То було як розпачі зв'язок радянський. В середку, як сон парафіяні, хто ж ще жив до дня дійсішого, дякі Богу, а жили до 1939 року. Хто ж пам'ятають вигляд костюла, як він був при Польщі, як то мові ще значить. І мовим, що костюл був втеди, а зараз то ще небо і земля, значить. Був дуже багатий. 9 алтаж, амбона, потенжний орган був, значить, бо то є костюл найбільший в Мінському Хлєвській метрополії, архідіецезії нашій, значить, тутай. А тут, як ви бачите, ну, наразі маємо то, що маємо, значить, того. Якби ще прийшли ми 15 років тому і зайшли до костюла, ми б не познали. Він був поділений на 3 пєнтра. На кожних з тих пєнтр стали, значить, те машини різні, значить, того. Робили те продукція, значить. До костюла вивнутрі в'їжджав трактор, тяжарові самоходи, забирали те продукцію і тут вивозили. То не познали б. І так, дякі Богу, значить, і дякі парафіянам, і хочу тут теж повідомити, значить, я мовлю сам від себе, значить, на підставі свого досвідчення. 90%, що ми робимо, ремонт в костілі, тут, припустимо, 90% то є заслуга наших родаків Рзечпосполітої в Польщі.
Drodzy Państwo, życzymy księdzu Henrykowi Okołotowiczowi z Wołożyna dużo zdrowia i opieki wspomnianej w audycji Matki Boskiej Ostrobramskiej. Mamy nadzieję na szybki powrót księdza do parafii i parafian. O sytuacji Polaków na Białorusi porozmawiamy w drugiej części audycji, a teraz przenieśmy się do Lwowa i naszych korespondentów z Kuriera Galicyjskiego, Kariny Wysoczańskiej i Eugeniusza Sało.
Z okazji rocznicy urodzin wybitnego mecenasa i filantropa hrabiego Stanisława Skarbka oraz w związku z listopadem jako miesiącem modlitwy za zmarłych, Eliza Dzwonkiewicz, konsul generalny RP we Lwowie oraz pracownicy konsulatu uczcili pamięć zmarłych pochowanych na cmentarzu w Drohowyżu w obwodzie lwowskim. Do wojny Drohowyż należał do powiatu żydaczowskiego województwa stanisławowskiego. Na cmentarzu w Drohowyżu spoczywają m.in. uczestnicy powstań listopadowego i styczniowego. Cmentarz został zdewastowany przez Sowietów.
Po modlitwie za zmarłych odprawionej przez franciszkanina ojca Stanisława Gawę uczestnicy zapalili znicze w kaplicy, gdzie spoczywa hrabia Skarbek oraz przy innych nagrobkach na cmentarzu. Konsulowie i pracownicy konsulatu aktywnie uczestniczyli także w porządkowaniu nekropolii, usuwaniu zieleni i ziemi oraz przywracaniu do porządku obalonych nagrobków.
Inicjatywa ta miała charakter społeczny, a dyplomaci i pracownicy konsulatu poświęcili swój czas i wysiłek. Podziękowania należą się również przedstawicielom Fundacji Zenowija Kozyckiego, Stowarzyszenia Magurycz oraz Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za granicą Polonika za ich zaangażowanie w prace restauracyjne nad starymi nagrobkami.
Listopad to czas zadumy, refleksji i wspomnień, zwłaszcza tych, którzy odeszli. Lwowskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych również uczciło pamięć swoich kolegów podczas wystawy Ad Memoriam, zaprezentowanej w Galerii Własna Szczecha.
Podczas wydarzenia prezes Mieczysław Maławski powitał zebranych, a Jadwiga Pechaty przedstawiła sylwetki artystów, których już nie ma wśród nas. Wystawę otworzył imponujący widok lwowskich wież i kopuł autorstwa Walerego Bortiakowa, jednego z założycieli Lwowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Prace Aleksieja Jutina, Sergiusza Krochmal-Szachwedowa, Renaty Laszczuk i Marion Iłki również zostały zaprezentowane, przypominając o ich wkładzie w sztukę lwowską.
Wszyscy zebrani uczcili pamięć zmarłych lwowskich artystów chwilą ciszy, podkreślając, że ich prace przypominają o bogactwie dziedzictwa artystycznego Lwowa.
A teraz trochę o jesieni w innym kontekście. W przedszkolu nr 48 w Lwowie odbyło się święto jesieni dla polskiej grupy Mikrusy, którą opiekuje się wychowawczyni Jolanta Szymańska.
Podczas święta dzieci zaprezentowały swoje umiejętności po zaledwie miesiącu pobytu w przedszkolu. Mimo trzech nowych członków grupy, wszyscy świetnie się zintegrowali. Na sali zabaw zasiedli rodzice, gotowi podziwiać występy swoich pociech.
Jesień w złocisto-brązowych szatach, zdobiąca się ledowymi lampkami, wkroczyła na salę jako pierwsza. Reszta dzieci z gracją recytowała wiersze, tańczyła, stukała kasztanami i ozdabiała salę liśćmi, zyskując gromkie brawa rodziców.
Święto zakończyło się tradycyjnym wspólnym zdjęciem, a dzieci zasiadły na tronie jesieni.
To wszystko na dziś. Pozdrawiamy z redakcji Kuriera Galicyjskiego
Karina Wysoczańska
i Eugeniusz Sało.
Dziękujemy naszym korespondentom. Jak zwykle przed przerwą oddamy głos redaktorowi Danielowi Wojciechowskiemu, który przedstawi kresowe kalendarium historyczne. A my usłyszymy się ponownie za kilka minut w drugiej części audycji. Zostańcie Państwo z nami.
Dzień dobry panowie i dzień dobry państwu. Ruszamy w przeszłość. 20 listopada 1898 roku na wałach hetmańskich w Lwowie odsłonięto pomnik króla Jana III Sobieskiego. Autorem pomnika był lwowski rzeźbiarz Tadeusz Barącz, a do postaci Sobieskiego pozował Marian Stipal. Z jego prawnukiem, Leszkiem Jerzym Pękalskim, mieszkającym w Sopocie, rozmawiali panowie kiedyś w kresowym saloniku. Archiwalne nagranie znajduje się na stronie internetowej Radia Gdańsk. My nie musimy jechać do Lwowa, żeby pomnik Sobieskiego zobaczyć. Przez 16 lat po wojnie monument stał najpierw w parku w Wilanowie, a w końcu przewieziono go do Gdańska. Tu umieszczono go na targu drzewnym, jednak tym razem twarzą ku zachodowi, a nie jak pierwotnie ku wschodowi. 20 lat później, 21 listopada 1918 roku, na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, zginął 14-letni Jurek Biczan, jeden z najmłodszych obrońców miasta, pochowany w katakumbach na cmentarzu obrońców Lwowa. Dla upamiętnienia 14-letniego obrońcy Lwowa powstała popularna w okresie międzywojennym ballada o Jurku Biczanie autorstwa Anny Fiszerówny. 4 lata później, 22 listopada 1920 roku, za obronę przed Ukraińcami, a także za ofiarność mieszkańców podczas wojny polsko-bolszewickiej, Józef Piłsudski odznaczył Lwów orderem Virtuti Militari. Lwów to jedyne polskie miasto odznaczone tym orderem w II Rzeczypospolitej. 26 listopada 1918 roku w Przemyślanach do 1945 roku polskim mieście powiatowym województwa tarnopolskiego, dziś to obwód lwowski na Ukrainie, urodził się Leopold Kleinman Kozłowski. To polski pianista, kompozytor, dyrygent, nazywany ostatnim klezmerem Galicji. Zmarł w 2019 roku. Na koniec kalendarium fragment utworu "W tych miasteczkach już nie ma nas". Słowa Jacek Cygan, muzyka i wykonanie Leopold Kleinman Kozłowski.
Przemyślanach, tak mi bliskich koło Lwowa, gdzie Kleinmanów ród od wieków muzykował, i w Brzezinie, gdzie jest oj samego grób, nie ma nas, nie ma już. W małej bubrce, co klezmerską nutą żyła, i w Bobowie, co cadykiem się szczyciła, także w Bronach, gdzie żydowski burmistrz był, nie ma nas już dobrych
parę chwil.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Witamy Państwa po przerwie w drugiej części kresowego saloniku Radia Gdańsk. Przed chwilą usłyszeli Państwo pieśń Zaniemen w wykonaniu zespołu kresowiacy z Lidy, jednego z najstarszych zespołów polskich na Białorusi.
A my zgodnie z zapowiedzią porozmawiamy o sytuacji Polaków na Białorusi, a naszym gościem jest dr Jarosław Książek, historyk, dyplomata, były konsul generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Brześciu i w Grodnie. Witamy Pana serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dane, o które spytam, zawsze były szacunkowe, ale czy możemy określić w liczbach wielkość mniejszości polskiej na Białorusi, która zamieszkuje, jak wiemy, w większych skupiskach Grodzińszczyznę, Nowogródczyznę czy też Polesie?
No cóż, temat jest niełatwy, bo są oczywiście oficjalne dane statystyczne, które, no, żeby nie rozwijać tematu, oscylują w granicach 300 tysięcy, a ostatnio nawet poniżej 300 tysięcy Polaków na Białorusi. ale to jest tylko część prawdy, bo problem Polaków na Białorusi znacznie więcej ma niedomówień niż tych danych twardych. No, Polakami na Białorusi są ludzie, którzy tam mieszkali od wieków, są ich potomkowie, którzy już w czwartym, a może nawet i piątym pokoleniu żyją na Białorusi, najpierw sowieckiej, obecnie niepodległy, ale no nie był taki łukaszenkowski. To są sprawy świadomościowe, to są także sprawy językowe, które obecnie są ogromnym problemem, bo nie ma jak, nie ma komu i nie ma warunku, żeby uczyć języka polskiego. Można na pewno powiedzieć, że Polaków jest więcej niż te statystyczne 300 tysięcy. Rzeczywiście skupiska Polaków to Grodzieńszczyzna, to jest rejon Lidy, rejon oczywiście samego Grodna, także nieco Nowogródek, no i na Polesiu Wyspowo Polacy tam sobie też mieszkają, ale także taka, jak ja to nazywam, wczesna Mińszczyzna, czyli rejon Wołożyna, te tereny, które należały do dawnej II Rzeczpospolitej, tamtych Polaków jeszcze troszeczkę zostało. Dużo jest Polaków, którzy mają świadomość przynależności do narodu polskiego, natomiast sposób wyrażenia tego ostatnio jest w sposób niesłychanie brutalnie limitowany.
Zanim przejdziemy do głównego wątku, przypomnijmy, że funkcję konsula generalnego w Grodnie pełnił pan przez 5 lat, do marca 2021 roku. Jaki był powód, ten formalny powód wydalenia pana z Białorusi?
Tak, w Grodnie pracowałem przez prawie 5 lat. Powód formalny był taki, że wraz z drugim konsulem wziąłem udział w imprezie Związku Polaków na Białorusi, organizowany po raz 20 jubileuszowy, czyli Kaziuki, grodzieńskie Kaziuki, organizowane w sposób bardzo skromny i na moje prośby, żeby tą imprezę ograniczyć, ponieważ napływały informacje, że będzie ona pod specjalnym nadzorem, no nawet do tego stopnia, że niektórzy z jej uczestników przygotowali się na pobyt w izolacji, biorąc ze sobą jakieś niezbędniki więźnia, ale tego dnia nic takiego nie nastąpiło, natomiast tydzień później otrzymałem wiadomość, że mam 48 godzin na opuszczenie Białorusi. No i jako powód podano udział w niesankcjonowanej imprezie nielegalnej organizacji, no czyli taka piramidka nonsensów. No ale to rzeczywiście na Białorusi po 20 roku, po tych wyborach prezydenckich, tak się działo, że konsulowie, którzy uczestniczyli w imprezach niepodobających się władzom białoruskim, musieli opuszczać Białoruś. Dotknęło także to mnie. No bardzo to odczułem oczywiście, bo praca na Białorusi była dla mnie wielkim wyzwaniem, ale i przygodą jeszcze mimo upływu lat. Tą przygodę odczuwałem bardzo silnie i niestety została ona w sposób bardzo brutalny, wręcz bym powiedział przerwana. Musiałem wyjechać w marcu 2021 roku.
I niebawem po pańskim wyjeździe pani prezes Angelika Borys została przecież zatrzymana. Wprawdzie w tej chwili pani prezes Związku Polaków na Białorusi jest od ponad roku już na wolności, ale w więzieniu pozostaje nadal Andrzej Poczobut, a w ubiegłym tygodniu zatrzymano pod zarzutem zdrady stanu księdza Henryka Okołotowicza, proboszcza parafii świętego Józefa we wspomnianym przez pana wcześniej Wołożynie. Szykany władz białoruskich wobec obywateli, w tym mniejszości polskiej, jak widać, nie ustają.
Tak, po 20 roku jest to spadek, jest to dążenie po równi pochyłej w kierunku przepaści. No, mniejszość polska stała się ewidentnym zakładnikiem ze strony Łukaszenki. Była nim zresztą zawsze, tylko może było to mniej widoczne, mniej odczuwalne, mniej to nagłaśniano też. Były pozory ocieplenia, były próby tworzenia wokół tego jakichś mitycznych porozumień z Białorusią łukaszenkowską. To wszystko okazało się budowaniem domów na lodzie, czy też z piasku. Po 20 roku, kiedy Łukaszenko nie musi się już za bardzo liczyć z opinią Zachodu, bo postawił jednoznacznie na inny kierunek, no Polacy tam zostają pozbawieni elementarnych praw mniejszości. No ja mam poświadczenia, że w ogóle tam nie ma żadnej mniejszości. W wypowiedziach prasowych pojawiają się opinie, że na Białorusi są wszyscy równi sobie obywatele Białorusi, mający jednakowe prawa i nie ma co dzielić na mniejszości, większości. Tam wszyscy żyją w jednej zgodnej rodzinie. To oczywiście jest zafałszowany obraz rzeczywistości, głęboko na wzór sowiecki, gdzie również był jeden wielki naród, naród sowiecki, budujący lepszą przyszłość, no wyrzekający się oczywiście, jeśli trzeba, swoich potrzeb, ale ogólnie szczęśliwy i zadowolony z kierownictwa państwa. No to jest powielanie tego schematu w mikroskali oczywiście. To są te korzenie Republiki Sowieckiej, która miała być tym modelowym wzorcem komunizmu w czasach Związku Sowieckiego. Teraz to się powtarza powtarza i jak mówię, Polacy są tego wielką ofiarą i te nazwiska, które pan wymienił, no pani prezes Andżelika Borys, szefowa Związku Polaków na Białorusi od 2005 roku, nieuznawany zarząd pod jej kierownictwem i kolejne zarządy przez władze łukaszenkowskie, ale to nazwisko stało się symbolem tej niezależnej, ogromnej, wielkiej pracy, pracy organicznej, bo oczywiście były różnego rodzaju próby pchania Polaków w kierunku polityki. One się zakończyły niepowodzeniem. Związek Polaków to kultura, to język, to budowanie tradycji polskiej, czy też odnawianie tradycji polskiej, to wyjazdy do Polski, kolonie, szkolenia. No wszystko to, co było cierniem wokół władz łukaszenkowskich, które chciały Polaków wychować jako własnych Polaków, czyli takich no, sowieckich Polaków pozbawionych głębszej tożsamości. No i człowiek symbol, człowiek, który to nie jest patos, to jest, mówię to ze szczerego serca jako prawdę, który stoi już na postumencie, to Andrzej Poczobut, postać symboliczna, która cierpi za bycie Polakiem, za bycie takim obywatelem dawnej Rzeczypospolitej w tym wielkim księstwie litewskim. Za świadomość, że jest wolnym człowiekiem, że ma prawo być Polakiem, że ma prawo mówić, robić to, co robił, a osoby, która położyła większe zasługi dla budowy rzeczywistych stosunków zaufania między Polską a Białorusią, nie tych opartych na jakichś mitach, zakłamaniach, sowieckich przesądach, czy tworzenia jakiejś aureoli człowieka opatrznościowego wokół Łukaszenki, niż Andrzej Poczobut po prostu nie ma. No i za to po 2-letnim areszcie otrzymał wyrok więzienia w kolonii o zaostrzonym rygorze. No to jest przykład właśnie porozumienia rozpojmowanego przez władze łukaszenkowskie, że albo zrobicie tak, jak ja chcę, albo was nie będzie. No oczywiście będziemy. Polacy przetrzymali nie takie już okoliczności i są dalej, no ale szkoda życia wielu ludzi, którzy zamiast rozwijać swoje talenty, budować mosty, muszą wyciszyć się, muszą patrzeć na swoje życie, na życie rodziny, bo mówił pan o księdzu z Wołożyna, znam ten przypadek, ale także otrzymałem niedalej jak dzisiaj informację, że kolejne osoby były zatrzymane pod zarzutem zdrady stanu i tutaj nie ma litości, że są to po prostu odruchy serca, to jest terroryzm, to jest sianie nienawiści, no to jest w ostateczności zdrada stanu, czyli zagrożenie wyrokiem kilkunastoletniego więzienia i to nie w stylu polskim, tylko w stylu białoruskim, czyli kolonii karnej.
Powiedział pan, że Związek Polaków na Białorusi to jest kultura i oświata. Proszę powiedzieć, jaka jest obecnie możliwość nauki języka polskiego i kultywowania rodzimych tradycji na Białorusi? Czy taka możliwość istnieje?
No właśnie mówiąc szczerze, żadna. Obecnie nauka języka polskiego została sprowadzona do prowadzenia kursów komercyjnych na zasadzie języka niemieckiego, chińskiego, czy jakiegokolwiek innego. Chociaż z czasu, kiedy jeszcze pracowałem w Grodnie, w jednym z kościołów, nauczano języka polskiego, rozpoczęły się rozmowy z władzami. W jednej z rozmów, jak wiem, to nieoficjalnie powiedziano, że tak naprawdę to możecie sobie nauczyć wszystkich języków poza polskim. Polski jest językiem specjalnego nadzoru. No to są właśnie te różnego rodzaju polityczne osądy, że Polska cały czas dybie na grodzieńszczyznę, na niepodległość Białorusi, a narzędziem do tego jest nauczanie języka polskiego, kultywowanie polskiej tradycji. To jest uznawane za nie za czynnik wzbogacający, za czynnik normalny, przysługujący obywatelom, czy jak mniejszości białoruskiej w Polsce chociażby, czy innych mniejszościom, ale jest zagrożenie dla tej spoistości państwa białoruskiego obecnego, budowanego na fundamentach sowietyzmu. Także poza tymi ułamkami nie ma żadnych możliwości, żadna organizacja już nie prowadzi czy kursów, czy szkół, takich szkół było kilka i praktycznie żadna organizacja nie istnieje. Polska Macierz Szkolna, no, organizacja, która w połowie lat 90. powstała ze Związku Polaków właśnie w celach edukacyjnych, została oficjalnie rozwiązana, a jej mienie zagrabione przez państwo białoruskie. Mniejsze organizacje istniejące w Ludzie Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej, dawno już rozwiązanie, ni śladu, ni popiołu. Natomiast no, w tej chwili istnieje formalnie Związek Polaków na Białorusi, ten łukaszenkowski, ten reżimowy. No i co? No i nic właśnie. No, jest to jedna z wielu organizacji białoruskich, która robi to, co jej się okaże. No, a w przypadku Polaków nic nie robisz. No, od początku to organizacja miała być, która miała jedyny cel to zatańczyć, zaśpiewać na święcie narodowym, jakiś dyżurny zespół ściągnąć, który po polsku coś wyśpiewa. No i to wszystko. Natomiast ta szersza działalność w kontakcie z Polską, próby utrzymania no, tej tożsamości polskiej, no tam były w ogóle niezrozumiane. Zresztą no, ci ludzie, którzy tam pracowali, w większości po polsku nie mówili. Zjazdy zwoływane pod dyktando władz były toczone w języku rosyjskim, bo to zawsze prościej. I jakakolwiek działalność rzeczywiście kulturalna, pana Szeroka no, była niemożliwa do akceptacji, no bo przeczyłaby istocie organizacji, która została powołana po to, żeby służyć obecnemu wydaniu władz białoruskich, a nie jakimś celom, które realizowałyby aspiracje obywatelskie.
W tym miesiącu w Białymstoku miała miejsce konferencja Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego Polacy na Białorusi od powstania styczniowego do XXI wieku. Pan był jej współorganizatorem. Podczas konferencji prelegenci dostrzegli wiele analogii dotyczących polityki wobec mniejszości polskiej, tej z czasów zaborów sprzed 160 lat, a dzisiejszej łukaszenkowskiej. Przyzna pan, że to smutna konstatacja.
Konstatacje były rzeczywiście smutne, ale nie było to ani zamierzone, tylko nieuniknione. Po prostu te analogie same się nasuwają. Chociaż w historii podobno nic dwa razy się nie zdarza, jak wraca to tylko w postaci pastiszu jakiegoś. Obecnie te prześladowania polskości i polskiej oświaty mają również charakter wręcz karykaturalny, ale oczywiście tragiczny też jest to taka tragifarsa. Elementem przecież walki z polskością jest rzecz niebywała w cywilizacji współczesnej. Niszczenie cmentarzy, niszczenie nekropolii, które były stworzone, przetrwały w miejscach historycznych wydarzeń. Cmentarz w Mikuliszkach, żołnierzy, którzy polegli w walce z Niemcami, ale także kolaboracyjnymi wojskami litewskimi. Stryjówka Kołogrodna, piękna nekropolia żołnierzy Armii Krajowej poległy w 1943 roku w walce z Niemcami. Nie z Sowietami, tylko z Niemcami. Zrównana z ziemią. To jest po prostu zdziczenie. W związku z tym próby jakby wkładania tego w ramy cywilizowanej współpracy są skazane na niepowodzenie, bo to jest bez szans.
Jak w sytuacji represji, tych faktycznych lub zagrożenia represjami radzą sobie nasi rodacy na Białorusi? Jaka jest w tym rola naszych placówek dyplomatycznych? Na jakie wsparcie mogą liczyć?
Cóż, przetrwać. To jest pierwsze słowo, które się tutaj nasuwa, bo to, co zostało osiągnięte w poprzednich latach na marginesie tych możliwości, które były tolerowane, jest w tej chwili niedoścignionym ideałem, ale jak mówię, nie świadczy to, że państwo białoruskie się zmieniało. No zawsze było takie same, tylko przejawy tego były mniej ukazywane. W tej chwili mają przybierać postać skrajną. Ale przetrwać, oczywiście przetrwać w domu, przetrwać w kościele, na ile to możliwe. Też z ogromnymi kłopotami z tym językiem polskim w liturgii. Nieoficjalnie się mówi, że jest przygotowywana ustawa, która również ma podporządkować liturgię w kościele ustawodawstwu językowemu Białorusi, czyli eliminowałoby to język polski, na razie jeszcze nie. I w niektórych przynajmniej kościołach cały czas jest obecny. I muszę powiedzieć, że nauczanie w języku polskim to jest coś, co jest dla młodych ludzi, którzy, jak mówię, to już jest łukaszenkowska Białoruś istnieje 30 lat. Niewiele tylko zaokrąglając. Także już w tych warunkach, a wcześniej był Związek Sowiecki, ta niewielka przerwa na normalność była naprawdę niewyczuwalna w tej chwili. W związku z tym to są pokolenia wyrosłe w nienormalnych warunkach. Także to, że trwają przy polskości, zachowują jakiekolwiek przejawy polskiej świadomości, jest ważne. Możliwości działania polskich placówek są niewielkie. Na mojej bytności w październiku 2021 roku decyzją władz białoruskich został zredukowany personel dyplomatyczno-konsularny praktycznie o 2/3. Poza tym wspomniany już w naszej audycji zarzut z Ladystanu, a w Związku Sowieckim, w prawdziwym Związku Sowieckim stalinowskim, kontakt z placówką dyplomatyczną obcego państwa mógł być uznany za również przejaw szpiegostwa, zdrady albo czegoś na ten kształt zagrożony wysokimi wyrokami karnymi. Także to jest coś, co się dzieje, więc te możliwości są po prostu bardzo, ale to bardzo limitowane.
Rodzi się zatem z pozoru oczywiste pytanie, co musiałoby się pańskim zdaniem wydarzyć, żeby była szansa na normalizację stosunków między Polską a Białorusią, w tym poszanowanie praw mniejszości polskiej, które te prawa wynikają między innymi z podpisanego przez oba państwa w 1992 roku Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.
Oczywiście, jeżeli się popatrzy na literę ustawodawstwa polskiego, na traktaty i białoruskiego, to tam są oczywiście różnice, jest różne podejście, ale te swobody są zapewnione. No ale proszę popatrzeć na praktykę, jak to się dzieje. Tego rodzaju deklaracje mają niekiedy tej spolegliwości, wypełniania mają abstrakcyjny charakter. One nigdy nie były przestrzegane. Niedopuszczenie do przyjazdu nauczycieli polskich na Białoruś, do tych szkół z językiem polskim. Brakowało specjalistów z językiem polskim. Argument strony białoruskiej, że mają swoich świetnych specjalistów po Instytucie w Mińsku, no jest po prostu śmieszny. No, ale nie było tego. No była litera, były podpisane umowy. Umowa edukacyjna została podpisana nawet. No i co z tego, kiedy ona po prostu nie była przestrzegana. Także to jest taka ilustracja tego, co było, natomiast co powinno być. No ciężko tutaj snuć jakieś konkretne plany, ale musi na Białoruś wrócić po prostu normalność. Słowo Republika Białoruś musi nabrać swojego realnego znaczenia. Wtedy można będzie zapewne mówić o tym, że mniejszości, w tym Polska, będą miały normalne, przysługujące im prawa zapewnione w ustawodawstwie europejskim, prawem międzynarodowym, ale także w układach dwustronnych. No na razie to nie jest wypełniane i w tych warunkach, jakie są, nie widzę realnej możliwości, żeby mogły być wypełniane. To po prostu niemożliwe. To na konferencji, o której wspominaliśmy, pobrzmiewało. No i próby tworzenia jakichś diagnoz na przyszłość, no rozbijały się zawsze o tą skałę realnej sytuacji, że no niemożliwe jest stabilizowanie okrętu na wzburzonym morzu. On zawsze musi przezwyciężać poszczególne fale. Natomiast jeżeli się mówi o wypłynięciu na spokojne wody, no to te spokojne wody muszą po prostu być. To jest taka analogia. No, musi powrócić znamiona normalności na naszego wschodniego sąsiada, z którym przecież łączy nas cała historia wielu set lat, którym łączy nas tak wiele, podzielając wspólnych wartości. No tylko musi być przestrzeń do rozwinięcia tych rzeczywistych powiązań, a nie tkwienia w miazmatach sowieckich przesądów, mitów, jaśnie Polaków, tam biało Polaków, czy ja tam jaśnie panów, czy czegoś takiego, bo w tym momencie no po prostu pozbawiamy się możliwości toczenia normalnej dyskusji, normalnym językiem. Jeśli możemy patrzeć różnie na wspólną historię, to nie wolno zapominać, że ona po prostu była i powinna być jednak punktem wyjścia do realizacji na przyszłość. Inaczej jesteśmy w ślepej uliczce.
I tego powrotu do normalności naszym rodakom na Białorusi życzymy. Bardzo dziękuję panu konsulowi za spotkanie i za rozmowę.
Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Mam nadzieję.
Kresowy Salonik Radia Gdańsk.
Dziękujemy państwu za wspólnie spędzony czas i zapraszamy razem z realizatorką Julią Baranowską do Kresowego Saloniku za tydzień, w sobotę 2 grudnia. Początek audycji jak zawsze kilka minut po 16:00.
Mamy jeszcze dla państwa informację. Już dziś anonsujemy wszystkim zainteresowanym 21. edycję Kresowej Środy Literackiej, podczas której ksiądz dr Tadeusz Krachel z Białegostoku wygłosi prelekcję Matka Boska Ostrobramska w poezji i wspomnieniach.
Spotkanie odbędzie się w najbliższą środę, 29 listopada o 13:00 w Gdyni w klubie Marynarki Wojennej przy ulicy Zawiszy Czarnego 1, a o godzinie 17:00 w Gdańsku w Oblackim Centrum Edukacji i Kultury przy Elżbietańskiej. Na Kresową Środę Literacką zaprasza jej organizator Fundacja Pomorskich Kresowian.
Jeszcze raz dziękujemy państwu za dzisiejsze spotkanie, a na jego koniec posłuchajmy jeszcze jednej pieśni w wykonaniu zespołu Kresowiacy z Lidy. Do usłyszenia za tydzień.
Daj nam, Panie, dar wytrwania, tak nam tego trzeba, bardziej niż zapachu powszedniego chleba. Daj nam, Panie, tę cierpliwość, której już nie staje, gdy się nie ma bez kres chmur. Jeden jeszcze zlecieć.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.